Dobrze, kochani, alleluja. Zacząłem od tego słowa, ponieważ to słowo jest bardzo związane z psalmami. Po hebrajsku hallelujah, czyli wychwalajcie. Jah to jest dwie pierwsze spółgłoski z tetragramu, z JHWH, czyli z imienia Boga, czyli wychwalajcie Boga, wychwalajcie Pana, wychwalajcie naszego Stwórcę i tego, który jest przy nas i który nas prowadzi. I myślę właśnie, że od tych słów warto zacząć. Warto zacząć dlatego, że naszym dzisiejszym tematem jest modlitwa psalmami. Psalmami, które są częścią Pisma Świętego, są częścią Słowa Bożego, ale są tą częścią taką dosyć wyjątkową. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są jedyną księgą w Piśmie Świętym, która w całości jest księgą modlitwy. Księgą modlitwy, którą od dawien dawna modlił się lud przymierza, lud izraelski. Tą księgą też modlili się pierwsi chrześcijanie, naśladując Jezusa, który także w trakcie ostatniej wieczerzy, czy w ogóle całego swojego życia, też psalmami się modlił. Więc jest to niewątpliwie bardzo taka wyjątkowa księga. Wyjątkowa księga, która składa się z bardzo licznych, bardzo różniących się od siebie fragmentów. Wyróżniamy te 150 psalmów. Żydzi podzielili je na 5 i mówią o tym, że Mojżesz dał im prawo, czyli Torę, czyli pięcią ksiąg. Natomiast Dawid dał im psalmy. I tych psalmów jest tak samo jak ksiąg Tory, także 5 części. I jeżeli tutaj mamy to odwołanie do króla Dawida, to myślę, że też warto wskazać, że tam, gdzie jest opisany w Piśmie Świętym jego historia, to jest taka dosyć istotna rzecz podana. Jest powiedziane, że w momencie, kiedy Saul, poprzedni król Izraela, wpadał w gniew, wpadał w taki, wręcz Pismo Święte mówi, że diabeł nad nim przejmował władzę, to wtedy Dawid śpiewał psalmy. I te psalmy powodowały to, że król się wyciszał, że król wyzwalał się z tej mocy złego, że król zaczynał postępować rozsądnie, postępować zgodnie z jego powołaniem. I te psalmy to jest pewne nasze bogactwo, które chciałbym, żebyśmy się nad tym bogactwem pochylili. Pochylili się może nie nad zawartością wszystkich psalmów, bo nie ma szans, żeby tutaj poruszyć tematykę 150 różnych utworów, ale popatrzyli, w jaki sposób ta księga może pomóc nam się modlić, w jaki sposób ta księga może nas przybliżać do Pana Boga, w jaki sposób Pan Bóg chce poprzez tą księgę do nas przemawiać. I w tym miejscu myślę, że warto zacytować jeden z psalmów wstępowań. Wśród psalmów są takie psalmy, które są nazwane właśnie psalmami wstępowań. Były śpiewane czy recytowane, ale głównie śpiewane wtedy, kiedy Izraelici szli do Jeruzalem, kiedy zbliżali się do świętego miasta, do góry Syjon, kiedy zbliżali się do miejsca, gdzie jest Pan Bóg. I wtedy śpiewali właśnie te psalmy wstępowań. I zacznę właśnie od tego psalmu 127, jednego z psalmów wstępowań, psalmu, który się przypisuje Salomonowi. Psalmista mówi: Jeśli Pan nie zbuduje domu, daremnie się trudzą budujący. Jeśli Pan nie strzeże miasta, na próżno czuwają straże. Daremnie wstajecie przed świtem i skracacie swój odpoczynek, jecie chleb zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swoich umiłowanych. A Pan i we śnie darzy swoich umiłowanych. Dlaczego ten fragment tak na modlitwie był takim fragmentem, który mi się jawi jako ten, od którego warto naszą refleksję rozpocząć? Dlatego, że właśnie nie jesteście tutaj przypadkowo, ja też nie jestem tutaj przypadkowo, wszyscy zostaliśmy zaproszeni. Zaproszeni przez naszego Pana, przez tego, który nas odkupił. Przez tego, który nas uświęcił i który nas nadal uświęca. I Pan tutaj nas gromadząc chce nas zaprosić do czegoś, co jest Jego dziełem. Chce nas ubogacić. I teraz ode mnie czy od was zależy to, jak z tego zaproszenia skorzystamy. Możemy odpowiedzieć Panu tak lub nie. Możemy, jeżeli odpowiemy tak, wejść w to, tak jak mówi święty Ignacy w prowadzeniu do swoich ćwiczeń, z pewną hojnością, z pewną taką otwartością. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że psalmy jako Słowo Boże wymagają od nas jednego. O to, abyśmy zamknęli buzię, zamknęli swoje jakieś wyobrażenia o Panu Bogu i zaczęli słuchać. Każdy Izraelita codziennie modli się modlitwą Szma Izrael, czyli słuchaj Izraelu. Codziennie sobie przypominał, że jego takim celem życia jest to, żeby słuchać Pana, żeby słuchać tego, co Pan mówi poprzez prawo, ale to prawo Izraelici nie rozumieli tak jak my. Ja tutaj bardzo tak boleśnie na sobie odczuwałem i odczuwam to, że my jesteśmy jednak dziećmi Rzymian. Mnie się dość długo to prawo kojarzyło z przepisami. I wiele osób tak nadal tak rozumuje, bo to jest właśnie wypływa z naszej kultury. Że jeżeli w Piśmie Świętym jest mowa o prawie, to mówimy o tych 613 nakazach, które gdzieś tam Izrael miał i które musiał, czy do których był zobligowany do tego, żeby przestrzegać. Natomiast to nie jest biblijne spojrzenie na prawo, bo prawo w Biblii, Tora, to jest 5 pierwszych ksiąg Pisma Świętego, na przykład Księga Rodzaju. No, gdzie tam mamy w tym momencie jakieś nakazy? Tam jest raczej pokazane to, co Pan Bóg chce nam przekazać. O pochodzeniu człowieka, o grzechu, o relacjach międzyludzkich, o tym, że Bóg nie porzuca człowieka, że go prowadzi, że go zaprasza. Tam jest też taki fragment, który dla mnie jest takim fragmentem, który w tej chwili kształtuje moje życie. Jak wyszła drugi dokument, druga adhortacja papieża Franciszka o świętości, to w tym dokumencie, jak go czytałem, tam jest odwołanie do Księgi Rodzaju, do 17 rozdziału pierwszego wersetu. Są to słowa, które Pan Bóg mówi do Abrama, powołując go. W słowach tych mówi Pan: ja jestem Bóg Wszechmogący. Żyj ze mną w zażyłości i bądź bez skazy. Tak jest w tym polskim tłumaczeniu tej adhortacji. Natomiast dosłownie tam jest: chodź przed moim obliczem i żyj bez skazy. Chodź przed moim obliczem i żyj bez skazy. Słuchajcie, to słowo od tamtego czasu we mnie nieustannie pracuje. I pokazuje mi jedną rzecz, że muszę, odpowiadając na nie, postarać się połączyć takie dwie rzeczywistości. Bo często jest tak, że rozróżniamy sakrum i profanum. Rozróżniamy to, co święte od życia i tego, co jest życiowe. Że nam się tutaj w tym momencie robi taka schizofrenia. Z jednej strony mówimy, że wierzymy, wyznajemy jakieś wartości, a nagle w sytuacji takiej konfrontującej, no to tam trzeba bardziej życiowo postąpić. I to słowo mówi, nie, staraj się przejść przez życie, tak ja to odbieram, staraj się przejść życie przed moim obliczem. Nie ma czasu świętego i czasu profanum. Jest jeden czas, który jest ci dany. Ja chcę ciebie prowadzić, ja chcę być razem z tobą, ja chcę być w tym momencie przy tobie. I do tego w tym momencie zachęcają nas w tym momencie psalmy, bo jeżeli popatrzymy na psalmy, tam mamy bardzo dużą taką gamę różnych emocji, różnych postaw, różnych sytuacji. Mamy psalmy, które z jednej strony są jakimś uskarżaniem się, lamentacją. Mówi się, że nawet 1/3 psalmów to są właśnie jakieś takie wołanie człowieka, który jest w potrzebie, który jest w zagrożeniu, który potrzebuje oprzeć się na Panu Bogu. Mamy psalmy złorzeczące. Tych psalmów nie znajdziecie na przykład w Brewiarzu. One wydawały się zbyt drastyczne. Ale co ciekawe, większość tych psalmów złorzeczących, bez jednego, jeden jest troszeczkę odbiega, ale większość tych psalmów złorzeczących w pewnym momencie odnosi się do Boga i wyraża ufność w Jego obecność, w Jego prowadzenie, w to, że On jest rozwiązaniem. Mamy psalmy królewskie, psalmy, w których wychwalany jest król. No i tutaj praktycznie od ojców Kościoła odnosi się je w tym momencie do Chrystusa. Ale jak się odnosi je do Chrystusa, to się odnosi tak naprawdę do każdego z nas, dlatego że Chrystus jest głową, a my jesteśmy Jego ciałem. My jesteśmy tymi, których On wybrał na swoich uczniów. Tu jeśli mówimy o uczniostwie, w Ewangelii świętego Marka w 3 rozdziale jest opis powołania uczniów, tych pierwszych 12, i tam są słowa, które też są takim moim w tej chwili słowem przewodnim w życiu. Tam jest powiedziane, że Pan Bóg wybrał 12, aby z Nim byli i aby mógł ich posyłać. I tutaj dla mnie to zaszokowało, jak to odkryłem, bo wcześniej jakoś tak przechodziłem nad tym tekstem. Na pierwszym miejscu jest postawione, aby z Nim byli. Nie żeby działali, nie żeby świadczyli, nie żeby czynili cuda, nie żeby głosili, tylko aby z Nim byli. I to słowo na mnie działa w ten sposób, że jest to takie zaproszenie do tego, aby troszeczkę się wyciszyć i troszeczkę właśnie wejść w taką postawę bardziej trwania razem z Panem. Postawę taką bardziej kontemplacyjną. I znowu psalmy są drogą do takiego trwania, bo uczą bycia przed Panem w każdej chwili. Uczą tego chodzenia przed Bożym obliczem. Uczą wnoszenia w relacje z Panem Bogiem wszystkich naszych emocji, trudności, naszej bezradności. Tak jak tutaj, jak Andrzej się tam pytał o moją jakąś taką informację biograficzną, to podałem, bardzo fascynują mnie ojcowie pustyni. I dzisiaj tu jeszcze przytoczę takie ich spostrzeżenia. Natomiast to, co jest takiego mocnego w ich postawie, to, że oni modląc się i bardzo mocno modląc się psalmami, odkrywali jedną rzecz, że w tej modlitwie, w ascezie, oni odkrywali swoją słabość. Swoją słabość, coraz większą swoją słabość i uczyli się polegania na Panu Bogu. Tak, święty Antoni Pustelnik powiedział, jest to w apoftygmatach, czyli takich krótkich formułach gdzieś tam zapisane, że takim przeznaczeniem człowieka jest to, aby grzechy swoje nieść przed Bogiem, a pokusy spodziewać się od ostatniego tchnienia. Czyli właśnie przed Panem Bogiem warto stanąć tacy, jacy jesteśmy. Nie próbować gdzieś tam ściemniać, nie próbować tam grać, nie próbować kreować się na kogoś, kim nie jesteśmy, tylko właśnie w takiej bezbrodności. Bo Bóg jest Bogiem miłosierdzia. To pewnie, żeście nieraz słyszeli te słowo hebrajskie chesed. Je można różnie tłumaczyć. Ale między innymi takim tłumaczeniem tego słowa jest to, że kocha mimo wszystko. Kocha mimo wszystko. Mimo to, że w naszym życiu się zdarzają potknięcia, że w naszym życiu zdarzają się upadki, że my się dopiero uczymy żyć w wolności. Jeśli popatrzymy na tych ojców pustyni, to oni bardzo lubili psalmy. Psalmy były podstawową taką praktyką modlitewną. Oni te psalmy odmawiali w zależności od gorliwości i od reguły nagminnie. Czasami zajmowało to jakiś krótki czas. Nawet podobno byli tacy, którzy w ciągu jednego dnia wszystkie psalmy przelecieli. Czasami zajmowało to tydzień, czasami zajmowało to dłużej. Uczyli się tych psalmów na pamięć, ponieważ część z nich po prostu nie była nauczona czytać. W związku z tym szli do jakiegoś bardziej wykształconego mistrza i mówili: Abba, powiedz mi słowo. Słowo, które będę mógł powtarzać, które będę mógł uczynić takim mottem mojego życia, czymś, z czym będę się karmił w każdej chwili, zbliżając się do Pana. Dobrze, i teraz widać z tego wyraźnie, że psalmy są z jednej strony zaproszeniem do modlitwy, z drugiej strony są modlitwą. I teraz jeden z takich teologów niemieckich, który zginął w 1945 roku, jest męczennikiem, on komentując psalmy zwrócił uwagę na jedną rzecz, że te psalmy z jednej strony są modlitwą, ale są Słowem Bożym. I jemu się to nie zgadzało. On mówi, no jak to? Słowo Boże, czyli coś, co mówi Pan Bóg, a jednak ma być to modlitwą, czyli czymś, co my wypowiadamy. No jak to jest, że tutaj jest pewien jakiś taki dysonans i pewna rozbieżność. I doszedł do wniosku takiego, który jest bardzo, wydaje mi się, trafny, że Pan Bóg poprzez psalmy uczy nas modlitwy, czyli uczy nas, w jaki sposób chce, abyśmy my do Niego się zwracali. I mamy tam w tym momencie te psalmy, które uczą dziękczynienia, uczą uwielbienia. Mamy psalmy, gdzie oddaje się ból i oddaje się trudności. Mamy psalmy, gdzie się wręcz kłóci z Bogiem. Właśnie mu się zło rzeczy, ale po to, aby po tym, jak opadną te emocje, oddać się Jemu w prowadzenie. Dlatego myślę, że właśnie warto z tej księgi modlitwy, księgi, która jest Pismem Świętym pod natchnieniem Ducha Świętego, warto z tego korzystać. Warto tego nie odkładać. I no jest pytanie w tym momencie, w jaki sposób modlić się psalmami. Jeżeli otworzymy Księgę Psalmów, ja sobie ją w tej chwili otworzę, na psalmie pierwszym, to jest taki psalm programowy. I mówi on tak: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyślnie wypada. Potem jest o grzesznikach, czy o występnych. Natomiast tutaj, w tym fragmencie, jest pewna wskazówka, w jaki sposób możemy się modlić psalmami, w jaki sposób warto do tych psalmów podejść. Słuchajcie, mamy tutaj takie stwierdzenie, że nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Pierwsza rzecz to prawo, o którym już wspominałem. Jeśli popatrzycie na psalm 119, psalm, który mówi właśnie o stosunku do prawa, to zobaczycie właśnie, że to prawo to można byłoby spokojnie zamienić na słowo i w tym momencie faktycznie mamy no, ten chociażby werset, który jest bardzo często gdzieś tam stosowany, że Twoje słowo jest światłem dla moich stóp. Ale mamy też różne inne określenia, które pokazują, że to znaczenie prawa jest tutaj znacznie szersze. Ja was tak zachęcam, bo to jest długi psalm, żebyście sobie zerknęli i popatrzyli, w jaki sposób to prawo, słowo jest w tym momencie określane. W jaki sposób, jakimi obrazami jest opisywane. W jaki sposób ma to zachęcić nas do tego, aby być wiernym temu słowu. Ale ten psalm pierwszy mówi jeszcze, że to prawo ma być przedmiotem rozmyślań. I teraz, jeżeli popatrzymy na słowo hebrajskie, znowu gdzieś tam sięgniemy do słownika, to zobaczymy, że to rozmyślać to jest jedno tylko ze znaczeń tego słowa. Inne znaczy też powtarzać. Stąd na przykład właśnie ojcowie pustyni wzorem Żydów powtarzali jakiś fragment Pisma Świętego czy psalmu. Brali fragment psalmu, bo cały psalm był po prostu za długi do powtarzania takiego ciągłego i taki jeden czy dwa wersy po prostu powtarzali w ciągu dnia co jakąś chwilę. I robiła się w tym momencie taka modlitwa, jak modlitwa Jezusowa, taka modlitwa monosylabiczna, czyli modlitwa jednym słowem czy jednym z wersem. I ciągłe takie powtarzanie powodowało, że to słowo, które na początku jest tylko na ustach i tylko w głowie, wchodziło do serca. Wchodziło w tym momencie do wnętrza. To słowo przypominało się zarówno wtedy, kiedy się człowiek gdzieś tam w półśnie budził w nocy, ale przypominało się też rano. To słowo stawało się w tym momencie życiem. Innym znaczeniem, trzecim znaczeniem tego hebrajskiego słowa jest też wyobrażać sobie. I teraz popatrzmy, jeżeli to jest zaproszenie do tego, aby Słowo Boże w jakiś sposób sobie wyobrazić. I to jest jedna z metod z modlitwy. Jeżeli weźmiemy w ćwiczenia duchowne świętego Ignacego, tam właśnie jedną z metod jest to, żeby wejść w scenę, którą opisuje Pismo Święte, czy w obraz, który opisuje Pismo Święte. Możemy śmiało używać do tego w tych obrazów, które są właśnie w psalmach. Chociażby to drzewo, które stoi nad płynącą wodą, liście jego nie więdną. Możemy sobie to po prostu wyobrazić, jak w zależności od tego, że, znaczy niezależnie od tego, jak zmienia się aura gdzieś tam powyżej, gdzie rośliny usychają, bo nie ma wody, to tutaj nad tym strumieniem życiodajnym ta woda jest. I to drzewo owocuje w swoim czasie. A z kolei w psalmie 92 jest mowa o tym, że wydaje owoc niezależnie od wieku, nawet w swojej starości. czyli jest niejakie uzupełnienie, innym samym uzupełnia się ten obraz. I mamy coś, co dla nas jest w tym momencie niesamowicie fantastyczne. Nie musimy się bać starości i tego, że coraz mniej, każdy, kto ma już odpowiednią ilość lat, to doświadcza, że nagle się okazuje, że tego nie może, tamtego nie może, że człowiek się zaczyna bać, że czegoś nie zdąży. Nie, Pan Bóg poprzez swoje słowo daje nam obietnicę, że nawet w starości przyniesiemy owoc. Że nawet wtedy, kiedy będziemy po ludzku niezdolni do pewnego wysiłku, do pewnej działalności, to On da ten owoc. Ten owoc będzie niezależny od tego naszego wysiłku. On zakłada ten wysiłek, ale może przyjść wtedy, kiedy śpimy, jak to było w tym psalmie, który żeśmy czytali na początku. W związku z tym zobaczcie, no, samo Pismo proponuje nam, poprzez wejście takie w zrozumienie konkretnego słowa, proponuje nam kilka sposobów na modlitwę psalmami. Bo proponuje nam na tym, żebyśmy wybrali jakiś fragment, proponuje nam to, żebyśmy go powtarzali, nauczyli się na pamięć, nawet można się nauczyć większego fragmentu, czy nawet całego psalmu, ale żebyśmy go często powtarzali i proponuje nam, żebyśmy w te obrazy wchodzili, żebyśmy wyobrazili siebie, żebyśmy weszli w tę modlitwę cali, bo słuchajcie, to też jest niesamowita rzecz z tych psalmów. To jest modlitwa żydowska. Żydzi, wiecie, jak się modlą, to całym ciałem ręce tu podnoszą, tu się kiwają. To jest ważne, żeby zaangażować się w całości. Nie znaczy to, że jak jesteśmy gdzieś tam na osobności, że musimy w tym momencie jakieś wielkie gesty wykonywać, ale czasami warto. Tu pewnie żeście słyszeli, w Ojcowie Pustyni, określając pewne stany ducha, to, co się z człowiekiem może dziać, gdy zbliża się do Pana Boga, mówili też o demonie południa, o acedii, o czymś takim, co mówi się, że to jest taka duchowa depresja. I słuchajcie, żeby sobie poradzić z taką duchową depresją, wtedy się człowiekowi naprawdę trudno przemóc do tego, żeby się modlił, żeby cokolwiek zrobił. Po prostu totalne odcięcie od jakiejkolwiek energii. No to oni co proponowali? Oni proponowali, nie jesteś w stanie się modlić. Nie zakładaj, że ci się uda. Ale zrób przynajmniej 3 metanie. Wiecie, co to jest metania? Słyszeliście o tym? Metanie to są pokłony. Pokłony do ziemi. Mamy metanie taką dużą i metanie w taką troszkę lżejszą. Ja nie pamiętam w tej chwili, jak oni nazywali. Wyleciało mi to w tej chwili z głowy. Ta prostsza to polega na tym, że w momencie, zwykle to łączyli, bo to jest troszkę późniejszy, to co znamy teraz, to jest późniejszy okres, bo to jest, jak już się ukształtowała modlitwa Jezusowa. Czyli w tym momencie metania zwykła taka, to było Panie Jezu Chryste, Synu Boży i był skłon, jak najniżej się człowiek jest w stanie. Natomiast ta wielka metania, to ja pokażę. Będzie prościej, tylko okulary zdejmę. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, i tu w tym momencie zmiłuj się nade mną grzesz. Czyli głęboki pokłon do ziemi. I teraz tutaj oni stosowali różne wersety. Czasami było to właśnie wezwanie imienia Jezusa, ale czasami był to inny werset, czyli na przykład Panie wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Czyli fragment w tym momencie z psalmu, ale właśnie z tym pokłonem do ziemi. I teraz to, co radzili, to jak jesteś w takiej ciężkim dole, nie będziesz w stanie się modlić dłużej, to zrób przynajmniej 3 metanie. niedużo, a jednak przełamywało w tym momencie to działanie złego, tą niemoc. W związku z tym no jest taka forma, gdzie właśnie poprzez działanie ciała, poprzez zmuszenie się do tego, że jest to z gestem pełnym i to takim właśnie oddania, zawierzenia Panu, następuje przemiana naszego serca, przemiana naszego wnętrza i prowadzi to w tym momencie do uleczenia, do tego, że wychodzimy z tego stanu. Dobrze. Jeśli teraz popatrzymy na psalmy i na te sposoby modlitwy, to mamy tutaj w tym momencie, też jeszcze wyszło to w tym, co mówiłem, to, co słowo czasami wymaga wyjaśnienia. I to wyjaśnienie słowa jest to odwołanie często do innego słowa. Ja tutaj odwołałem się, że na przykład w tym psalmie pierwszym można przywołać ten psalm 92, gdzie też jest obraz tego drzewa, które wydaje owoc mimo starości. Czyli kolejne słowo rozwija i ubogaca ten obraz, to, które było na początku. I teraz jest taka metoda też modlitwy i warto ją też stosować przy psalmach. Modlitwy, która zajmuje trochę więcej czasu, więc trzeba tutaj przeznaczyć trochę więcej czasu, robienie tak zwanej skrutacji. Tą metodę bardzo lubią ludzie z neokatechumenatu. Jest to ich sposób w tym momencie modlitwy. Ale to jest właśnie na tym polega, że słowo wyjaśnia słowo. Do tego, żeby modlić się przy pomocy skrutacji, na przykład poprzez psalmy, potrzebny jest takie Pismo Święte, które ma dopisane po bokach, na marginaliach, na marginesie, odnośniki do innych fragmentów Pisma Świętego, które mogą je wyjaśniać. Teraz w polskich tych wydawnictwach, tym, które było pierwsze i na którym się opierają ludzie z neokatechumenatu, to jest Biblia Jerozolimska. Jest to Biblia, gdzie mamy przekład Biblii Tysiąclecia, natomiast aparat krytyczny, czyli przypisy i te marginalia z tymi odnośnikami są właśnie z francuskiego wydania tak zwanej Biblii Jerozolimskiej. Ale też Biblia edycji świętego Pawła też ma takie odnośniki, aczkolwiek one są mniej rozbudowane. W Biblii Jerozolimskiej czasami poprzez znaczki przy tych odnośnikach jest zaznaczony, który jest jakiś takim przewodnik, który jest takim głównym. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby wejść właśnie w taką modlitwę dłuższą, z wejściem w dane słowo, no to myślę, że dobrym właśnie rozwiązaniem jest robienie tej skrutacji. W internecie są filmiki, które uczą tego. Jest też filmik kardynała Arysia, który też uczy skrutacji, jako że to jest jedna z metod, które on używa. Słuchajcie, jeżeli teraz popatrzymy na problemy, które mogą się pojawić, tak żeby to w miarę praktycznie osadzić, problemy, które mogą się pojawić w czasie modlitwy psalmami, to ja tu widzę kilka takich rzeczy i jakoś tam je w tym momencie poruszę i powiem, jak ja sobie radzę. Myślę, że nie jeden z was by mógł też powiedzieć, w jaki sposób on sobie radzi z problemami. Pierwszy problem, który najczęściej się pojawia, jest problem czasu. Czyli doświadczamy, że w pewnych okresach jesteśmy w stanie wygospodarować czas, a potem się nagle coś wydarzy i okazuje się, że tego czasu na taką modlitwę nie mamy. I tu myślę, tak patrząc po moich doświadczeniach, że często się to wiąże z tym, że przywiązujemy się do pewnej formy modlitwy. A być może warto zmienić sposób. Czyli jak nie mamy czasu, to zmieńmy sposób, znaczy nie pytajmy się, czy modlić, tylko pytajmy się, jak modlić, czyli zmieńmy formę naszej modlitwy. Czyli na przykład, jeżeli ktoś odmawia brewiarz, tam jest jednak głównie modlitwa psalmami i ma na to czas, chwała Panu. Ale może się zdarzyć tak, że nagle nie ma na to czasu, może wziąć inną metodę. Taką na przykład, jak proponuje wspólnoty 1W1 założony przez polskiego kapucyna. Oni tam proponują jedną rzecz. Oni proponują to, żeby wziąć sobie jeden psalm na jeden tydzień. I przez ten tydzień tym psalmem się modlić. Czy na zasadzie takiej, że modlimy się zamiast pacierza, czyli jest to forma modlitwy takiej ustnej, czy robiąc to w podobnie jak w Lectio Divina, czyli czytamy, porusza nas jeden fragment i tym fragmentem, który porusza nas, go sobie powtarzamy, w niego wchodzimy, nim się w tym momencie modlimy, nie przechodzimy dalej, zostajemy na tym miejscu, które nas porusza. Czy też wcześniej mamy jeden fragment i tym fragmentem stale się w tym momencie modlimy. Ja teraz na przełomie stycznia-lutego byłem w szpitalu i tam trafiłem w tym momencie na takie warunki, że nie byłem w stanie modlić się liturgią godzin, tak jak zwykle w domu się modlę. No to wziąłem sobie jeden właśnie fragment i ten fragment po prostu powtarzałem co jakiś czas, czyli w formie takiego aktu strzelistego. Czyli pierwsza rzecz, którą myślę, że warto rozważyć, to znaczy, jeżeli mamy problem z czasem, nie dajmy się zepchnąć na to takie obszar, w którym zastanawiamy się, czy się modlić, tylko zastanawiajmy się, jak się modlić. Zmieńmy sposób tej modlitwy. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to, że w czasie modlitwy mamy rozproszenia. Znaczy, trudno nam utrzymać uwagę. Wiadomo, jesteśmy zalewani falą różnych impulsów, bodźców. Jesteśmy przebodźcowani, to się tak mówi, jest niełatwo. I trudno utrzymać potem skupienie na jakimś tekście, czy na jakiejś modlitwie. Najpiękniej to widać w czasie mszy świętej. Przychodzimy na mszę świętą i potem się wychodzi i się niewiele pamięta, ale też łapie się na tym, że ta myśl gdzieś tam fruwała. I tutaj jest znowu pewne wyzwanie. W moim przypadku na przykład z psalmy, i to Pan Bóg dość długo pracował nad tym, to znaczy regularnie gdzieś tam w tej modlitwie brewiarzowej pojawiało się to, że tego, co złe, nawet znać nie chcę. Ja potrafiłem siąść przed telewizorem, jak był jakiś serial, który mi się podobał, gdzie to znaczy krew się leje gęsto, no to siedziałem. To słowo mnie poruszyło, ale to było jeszcze w tym momencie mało. Natomiast w momencie, kiedy na modlitwie przyłapałem się, zobaczyłem, że ucieka mi myśl na jakieś sytuacje związane właśnie z tym serialem, no to mówię nie. To znaczy, że Pan Bóg mi bardzo wyraźnie pokazuje, że może warto z tego zrezygnować. Że to mnie prowadzi w złym kierunku. Że to jest dla mnie w tym momencie wyzwanie. Myślę też, że taką problemem z takim skupieniem wynika z jednej jeszcze rzeczy. Jak zastanawiałem się nad tym, jak w moim życiu kto i w jaki sposób uczył mnie modlitwy, to oczywiście byli tam rodzice czy dziadkowie, którzy uczyli mnie gdzieś tam jakichś tam formułek. Natomiast najbardziej mi zapadło takie pewne wskazówki, które na moich pierwszych rekolekcjach ignacjańskich jeden z jezuitów, powiedział właściwie, on opisywał metodę świętego Ignacego. Ale to do mnie w tym momencie najbardziej dotarło, bo tam jest powiedziane, święty Ignacy mówi, że przystępując do modlitwy, warto się zatrzymać i uświadomić sobie, przed kim stajemy. Czyli takie doświadczenie obecności Bożej. I słuchajcie, to we mnie tak od lat młodości, no bo to byłem młody, kiedy byłem na tych pierwszych rekolekcjach, we mnie pracuje. Potem było tak, że jak na przykład była modlitwa przy posiłku, a ja ją niedbale jakoś odmówiłem, to czułem taki dysonans. Czułem, że czy czuję czasami w tej chwili, że nie, to już nie stanęłem w tej obecności Bożej. Że to podstawą rzeczy w tej modlitwie, w każdej modlitwie, jest stanięcie w obecności Bożej. I teraz mnie to niesamowicie pomaga właśnie w takim wyciszeniu i w takim wejściu w modlitwę. Czy to jest modlitwę liturgiczną, czy w taką modlitwę osobistą. I gdyby nie to doświadczenie moje z tamtych lat, to miałbym w tym momencie duże trudności, ale Pan Bóg pokazał. Pan Bóg zaprosił do tego, żeby właśnie stawać w jego obecności. Jeszcze tak a propos właśnie tego uciekania myśli. Pamiętacie przypowieść Pana Jezusa o tym faryzeuszu, który się modlił i który nie został wysłuchany, i o tym celniku, który z tyłu gdzieś tam wbił się w piersi i mówił: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Czytając komentarze, natrafiłem na rzecz, która mnie niesamowicie zszokowała, bo do tej pory, jak to czytałem, no to sobie myślałem, ależ ten faryzeusz jest zadufany w sobie. Jak on poszedł po prostu po bandzie, mówiąc: Boże, popatrz, jak ja jestem wspaniały, nie jestem taki jak ci grzesznicy, jestem tym, który wypełnia Twoje prawo, który pości, który przestrzega wszystkich tych reguł. No jakiż on jest zadufany. Natomiast potem odkryłem, że to, czym on się modli, to jest formuła wzięta żywcem z takiej żydowskiej książki do modlitwy. To była modlitwa taka, jak po prostu my mamy modlitwy w książeczkach do nabożeństwa. On się modlił taką modlitwą. Ale po grecku jest tam napisane coś, co jeszcze rzuca dodatkowe światło, bo jest tam napisane, że modlił się do samego siebie. Czyli nie stanął przed Bogiem, tylko chełpił się przed Bogiem. On się lubował w tym, co dokonał. Lubował się w tym, jaki jest wspaniały. Rozważał to, co w jego mniemaniu wynosiło go ponad innych. No i muszę powiedzieć, że jak patrzę na swoją modlitwę, to czasami właśnie ta postawa faryzeusza jest we mnie. No i to słowo też jakoś mnie tak pionizuje i mówi: no Wojtek, stań w pokorze, stań w takiej prawdzie. Z psalmów jest wzięty taki fragment, który modlili się templariusze. Non nobis domine, non nobis sed nomini tui da gloriam. Mi po łacinie, czyli nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu Twemu daj chwałę. Psalmy tutaj proponują nam w tym momencie wyjście z tej sytuacji. Zwrócenie się do Boga i stanięcia w prawdzie. Nie nam daj chwałę. Nie chcemy szukać siebie. Nie chcemy szukać swojej wielkości. Nie chcemy podbijać swojego znaczenia, porównując się z innymi. Ty nam pomóż. Ty daj nam Twoją chwałę, bo sami nie damy rady. Bo sami jesteśmy zbyt poranieni, aby z tego wyjść. To jest wspaniałe, słuchajcie. To jest wspaniałe, że Pan Bóg nam tak podsyła i daje właśnie różne takie możliwości. Także, kochani, zachęcam was do tego, aby psalmy były w waszej modlitwie częstym gościem. Bo jest to tak jak powiedziałem, doskonała forma nauki modlitwy. Jest to forma modlitwy, którą sam Pan Bóg nam daje. Jest to forma, którą praktykowali wszyscy wielcy ludzie modlitwy. A trzeba się uczyć od najlepszych. W związku z tym bierzmy z nich przykład. No i właśnie. Kroczcie przed Panem, przed Jego obliczem każdego dnia. Amen. Dobrze, jak najbardziej.
Działa. Teraz będzie. Może ktoś z sali? Dzień dobry. Ja mam pytanie, może nie stricte związane z tematem, ale z psalmami jak najbardziej. Bo też tak się zastanawiałem i jakoś nie zgłębiałem bardzo tego tematu, ale no, większość z psalmów jest, autorstwo jest przypisywane Dawidowi. Mm-hmm. Ale czy faktycznie tak jest? Czy nie. Jesteśmy w stanie tak stwierdzić?
Nie. Psalmy jest to księga, która powstawała na przestrzeni wielu lat. Dość późno się, że tak powiem, całkowicie ukształtowała. Tam jest wiele różnych autorów, natomiast w starożytności był taki, taka moda, może to źle powiedziane, ale postępowano w ten sposób, że jak chciano w tym momencie podnieść rangę, czy pokazać, że coś jest ważne, to przypisywano któremuś z autorów. I Żydzi w tym momencie przyjmują, że to są psalmy Dawida, ale już sam opis, że tak powiem, psalmów wskazuje na tym, że niekoniecznie. Chociażby z takiej prostej przyczyny. Jest psalm, który opisuje wygnanie do Babilonu. Coś, co miało miejsce grubo po kilkaset lat po Dawidzie. I jest tam, nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. No, tego nie mógł napisać Dawid. Natomiast no, tak jak mówię, jest to taka forma, która podnosi prestiż. Tak samo jak mamy Torę, czyli te pięć ksiąg mojżeszowych, to też Mojżesz tego nie napisał. To też powstawało i patrząc na redakcję, te badania tekstu, które są robione, pokazują, że był to tekst żywy, na początku opowiadany, potem spisywany z różnych tradycji w rozwoju, że tak powiem, narodu izraelskiego. Który się w pewnym momencie ukonstytuował i został spisany w postaci ksiąg, pięcioksięgu. Także to nie jest tak, że to fizycznie. Natomiast to, co na pewno o Dawidzie wiadomo, że sam układał psalmy, że pewne elementy pewnie w tych psalmach jego działalności są. Ale też, że na jego dworze kładziono duży nacisk na to, żeby tego typu modlitwę chwalącą Pana Boga robić. No i mamy opis, jak Dawid pląsa śpiewając przed Arką, wprowadzając ją w tym momencie do Jerozolimy. Także nawet jego żona w tym momencie się z niego wyśmiewała, bo uważała, że to nie przystoi królowi. W związku z tym na pewno był dużym orędownikiem śpiewania Panu.
Dobrze, mam pierwsze pytanie, teraz drugie. Kto z sali? Dajmy innym szansę. Andrzej, dobra. Andrzej może.
W pieśni adwentowej śpiewamy na ten czas Maria psał też czytała, tak? Mm-hmm. Czy śpiewała? No, myślę sobie, że ten psałterz jako taki modlitewnik, on w jakiś sposób też też można logicznie podzielić na 5 ksiąg. Mhm. Nie? I zastanawiam się, czy to był przypadek, czy to ma jakąś konekcję, połączenie z pięcioksiągiem mojżeszowym, bo być może właśnie Psalterz jest taką Biblią w pigułce, którą możemy uczyć się, powtarzać i w jakiś sposób nią żyć. Nie? Mhm. Jak to?
To znaczy, to, że podzielono go, że Żydzi go podzielili na 5 części, to nie jest przypadek. Oni wyraźnie odwoływali się do pięcioksięgu. Natomiast nie spotkałem się z jakąś taką analizą, która by gdzieś tam pogłębiała ten temat. Natomiast co do Biblii w pigułce, to święty Tomasz z Akwinu akcentował to, że Psalterz jest właśnie Biblią w pigułce, gdzie w formie dziękczynienia czy chwalenia Panu oddaje się to, co w innych księgach jest opisane poprzez wydarzenia czy w inne formy literackie. Też taką bardzo fajną, bo tak nawiązywałem do tych ojców pustyni i w końcu pominąłem, że tak powiem, pewne rzeczy. Biskup Aleksandrii, który sam też był, święty Atanasy, który też był przez pewien czas na pustyni, on mówił, że Psalterz jest takim zwierciadłem, w którym widzimy siebie, ale też widzimy ten świat, który widzi Bóg. Czyli w tym zwierciadle warto się przeglądać. Natomiast święty Grzegorz Wielki, to już nie związany z ojcami pustyni, święty, mówił tak, że jak przeglądamy się przed lustrem, aby pięknie wyglądać, tak powinniśmy przeglądać się właśnie w Piśmie Świętym, w Psalterzu, aby wyglądać pięknie przed Bogiem. Więc oni używali takich właśnie pewnych wyobrażeń, pewnych obrazów, które zapadają gdzieś tam w pamięć, które łatwo potem gdzieś tam do nich się odwoływać, czy do nich nimi się kierować. A Ewagriusz z Pontu, to taki pierwszy z mnich, który spisywał pewne doświadczenia z pustyni. No, to wam przeczytam, bo to myślę, że to warto. Opisuje rolę psalterza w formacji duchowej. To jest fragment z jego takiego dziełka o praktyce ascetycznej. I on mówi tak. Umysł błądzący pokrzepiają czytania duchowe, czuwanie i modlitwa. Rozpaloną pożądliwość gasi post, trudy i odsunięcie od świata. Wzburzoną popędliwość uspokajają śpiewanie psalmów, cierpliwość i miłosierdzie. Wszystko to musi mieć swój czas i miarę. To bowiem, co nie zna właściwego czasu ani miary, trwa krótko, a to, co krótkotrwałe, przynosi więcej szkody niż pożytku. I teraz tutaj on używa pewnego swoich takich sformułowań, więc jeżeli umysł błądzący, to jest mowa o tym, że to jest umysł, który ma problem z obrazem Boga i z obrazem samego siebie. Tutaj to błądzenie polega na tym, że właśnie nie mamy, nie wiemy, kim jesteśmy, ale też nie znamy Pana Boga. I on na to mówi, takie osobie czytania duchowne, czuwanie i modlitwa. Czytania duchowne to czytanie przede wszystkim Pisma Świętego. Jeśli mówi rozpaloną pożądliwość, gasi post, trudy i odsunięcie od świata, to znowu jest to z jego antropologii, ta pożądliwość to przede wszystkim jest obżarstwo, nieczystość i chciwość. Te trzy rzeczy. Natomiast kiedy mówi o wzburzonej popędliwości, którą uspokajają właśnie psalmy, cierpliwość i miłosierdzie, to mowa jest o gniewie, o smutku i o acedii. To tak, żeby że tak powiem, uhonorować tych mężów, którzy no, bardzo dużo nam dali i bardzo mocno wpłynęli na naszą wiarę. Bo tak od Ewagriusza pamiętacie z katechizmu siedem grzechów głównych. No to się wywodzi właśnie od niego, on opisał tak zwanych osiem logismoi, czyli złych sposobów życia, ale też złych duchów. Poprzez potem Jana Kasjana i Grzegorza Wielkiego zostało to przetransponowane na siedem grzechów głównych.
Pozostaje nam jeszcze jedno pytanie.
Jak my dzisiaj, chrześcijanie, powinniśmy się modlić psalmami złorzeczącymi?
Super. Nie, no słuchajcie, to jest problem złorzeczących, ale nie tylko złorzeczących. To znaczy, może się zdarzyć tak, że jakiś psalm w ogóle nam nie pasuje. No my jesteśmy w takiej sytuacji i co w tym momencie zrobić? Może to być psalm złorzeczący, może być to psalm jakiś lamentacyjny. Słuchajcie, no pamiętajcie, i ja sobie z tym to tak radzę, że pamiętam o tym, że Chrystus jest naszą głową, a wszyscy jesteśmy Jego ciałem. W związku z tym możemy i jesteśmy zaproszeni, jesteśmy zobowiązani na mocy chrztu do tego, aby być wstawiennikami. Możemy w tym momencie te psalmy, które do nas w tym momencie nie trafiają, użyć jako modlitwy wstawienniczej, bo są osoby, które są w takiej sytuacji. My możemy się w tym momencie za nich w ten sposób modlić. Oddawać ich cierpienie, oddawać ich w tym momencie serce po to, aby doszło do tego, co mówię, w większości tych psalmów złorzeczących jest. To znaczy, że na końcu spotykają Pana. Że na końcu doświadczają Bożej obecności. Tak jak Hiob, który przez całą księgę Hioba Boga nie nazywa JHWH, czyli nie nazywa go Jahwe, tylko mówi Elohim, czyli Bóg Stwórca gdzieś daleko. Natomiast na samym końcu mówi, że Cię poznałem, że Ty jesteś Jahwe, Ty jesteś JHWH, Ty jesteś Bóg, który jest przy mnie, który jest przy mnie. To często się też tak tłumaczy. Jest, który jest blisko, jest, który jest tą naszą podporą, który jest w naszym doświadczeniu, który słucha naszego głosu, który jest rozwiązaniem naszych problemów. Czy odpowiedziałem, czy nie bardzo? Słucham? Nie, jak najbardziej się wypada. Jak najbardziej się wypada, tylko mówię, warto w tym momencie, przynajmniej ja sobie tak z tym radzę, bo tak to one są mocno szokujące. Modlę się za tych, którzy przeżywają takie emocje.
Czy psalmy nawiązują do tej modlitwy różańcowej, że jest 3 części 150? Czy to tak gdzieś ktoś nam mówi?
Nie, to modlitwa różańcowa nawiązuje do psalmów. Nawiązuje do psalmów, ale to z takich modlitw, które niejako miały, to psalmu się odwoływać, no jest więcej, bo i na przykład godzinki są taką formą, która miała być psalmem dla ludzi świeckich. Ale tak naprawdę no to jest troszeczkę nieszczęście, że psalmy zostały tak zidentyfikowane, że to jest modlitwa osób konsekrowanych. No bo w tej chwili się to jakoś powolutku zmienia, między innymi poprzez to, że w konstytucji dogmatycznej o Słowie Bożym Soboru, czyli w Dei Verbum, jest zaproszenie do tego, aby właśnie modlić się psalmami, żeby wszyscy się modlili psalmami. To się to powolutku gdzieś tam zmienia się świadomość ludzi, no bo one są słowem, które jest dawary, jest tym słowem, które jest skuteczne, które jest żyjące, które przemienia, które jest w stanie dotknąć naszego serca. Godzinki przez swoją archaiczność języka już znacznie gorzej się sprawiają, bo nie są Słowem Bożym. Są odwołaniem do Słowa Bożego, ale nie są Słowem Bożym. Są tym naczyniem już takim wtórnym, a nie przystąpieniem do źródła.